W tym tygodniu Sejm zajmie się kontrowersyjną ustawą o uzgodnieniu płci. Według projektu wniosek o uzgodnienie płci może złożyć osoba pełnoletnia, która nie pozostaje w związku małżeńskim. Dołącza się do niego m.in. orzeczenie wydane przez dwóch lekarzy ze specjalizacją psychiatrii lub seksuologii. Pomysłodawcą projektu jest transseksualny poseł Anna Grodzka. Mamy teraz połączenie z panem posłem Stanisławem Piotrowiczem. Witamy serdecznie, panie pośle.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Tak, poseł, prawnik zarazem też i no i pytanie, jak taką w ogóle ustawę w Sejmie traktować, jak pan ją widzi, czy to nie jest jakaś nawet żenujące, prawda, rozmowa, dyskusja nad taką ustawą?
Powiem w ten sposób. Rzeczywiście zdarzają się w życiu osoby, które mają problem ze swoją płciowością. Dostrzegamy to, ale rodzi się też fundamentalne pytanie, jeżeli jest rozbieżność między psychiką a ciałem, no to warto się zastanowić, co do czego należy dostroić, ażeby była pełna harmonia. Psychikę do ciała, czy też ciało do psychiki, a być może, że w zasadzie nie potrzeba ani jednego do drugiego do zgodności doprowadzać, bo wystarczy oto definicja tożsamości płciowej. I to, co jest szalenie niepokojące w tej ustawie, a myślę, że kluczowe, to odejście od płci biologicznej. A więc o tym, czy się jest mężczyzną, czy kobietą, wcale nie decyduje to, jakie mamy ciało. Ważne jest, jaką mamy tożsamość płciową. No i tu jest kuriozalna definicja w artykule 2, która powiada w ten sposób, że zacytuję dokładnie. Tożsamość płciowa należy przez to rozumieć utrwalone, intensywnie odczuwane doświadczanie i przeżywanie własnej płciowości, która odpowiada lub nie płci wpisanej do aktu urodzenia. Całe mnóstwo, jako prawnik, muszę zwrócić uwagę, pojęć nieostrych. Co to znaczy utrwalone? Co to znaczy intensywnie odczuwane? Jak intensywne? Doświadczanie, przeżywanie. A więc całe mnóstwo pojęć zupełnie nieostrych, które mają decydować o tym, kto i jakiej tożsamości płciowej jest. A więc nie jak wyglądam, nie wyznacznikiem jest moje ciało, ale to, jak się czuję. I niebezpieczeństwo istnieje takie, że dziś ktoś może czuć się kobietą, no i oczywiście podda się stosownym badaniom lekarskim, ale wiadomym jest, że te badania też mogą być błędne, no bo nie mogą być takie do końca miarodajne. Będą przecież bazowały na wywiadzie z pacjentem, no bo badania ciała wskazywałyby jednoznacznie, jakiej ktoś płci jest. Natomiast skoro ktoś powiada, że ma tożsamość płciową odmienną od tej, która by wynikała z budowy jego ciała, no to ci biegli będą oceniać w oparciu przede wszystkim o wywiad z pacjentem, który będzie opowiadał, dlaczego to on jednak uważa się, że jest kimś innym, niż by to cechy fizyczne na to wskazywały.
To jest śmieszne, panie pośle, czyli faktory są tutaj wrażeniowe, a nie faktyczne, prawda? Bo mam wrażenie, to ktoś przyjdzie i mówi, mam wrażenie, że jestem koniem, bo smakuje mi siano i koniczyna, więc proszę mi wpisać, że jako płeć koń, prawda?
No, rzeczywiście pięknie ojciec to ujął, bo tym się zasadza cała istota i dlatego bym powiedział, że kluczowa właśnie jest ta definicja tożsamości płciowej. No i chce się przez to stworzyć nowego człowieka, bo przecież jeżeli dojdzie do takiego orzeczenia, to można być kobietą w ciele w pełni fizycznym mężczyzny.
Mam wrażenie, że jestem mężczyzną.
I odwrotnie, tak. Czyli może ktoś wyglądać w pełnej krasie jak zdrowy, dorodny mężczyzna, ale powiada, że inaczej się czuje i w związku z tym będzie miał w dokumentach napisane, że jest kobietą. Myślę, że to może być też wstęp do pewnych nadużyć, jeżeli chodzi o związki jednopłciowe. Co prawda, póki co nie udało się, mimo wielokrotnie podejmowanych prób, nie udało się jeszcze w Polsce zalegalizować tego rodzaju związków, ale to może być pierwszy krok do tego, właśnie żeby obejść zakazy. Bo oto może się okazać, że ktoś kto jest mężczyzną, nagle oświadczy i przejdzie stosowne badania lekarskie, że jednak jego tożsamość jest płciowa, jest kobieca, no i w związku z tym będzie miał w dokumentach, w metryce urodzenia wpisane, że jest kobietą. A skoro tak, to może zawrzeć związek z mężczyzną. I de facto, jeżeli porównamy budowę fizyczną tych dwóch osób, to wyjdzie na to, że dwóch mężczyzn będzie mogło zawrzeć oto związek, legalny związek małżeński. Więc dostrzegamy, że istnieją rzeczywiście pewne problemy związane z zaburzeniami płciowości, ale jednocześnie widzimy wielką sferę do nadużyć, daleko idących nadużyć. No, zresztą gdyby kiedyś ktoś powiedział, że tego rodzaju procesy i tego rodzaju prawa będą stanowione, to nikt by uwierzyć w to nie mógł, że ludzie zdecydują się na to, nie obawiając się narażania na śmieszność. Wydaje się, że granica absurdu już została przekroczona. Ważne jest, jak się czuję, a nie to, kim jestem. Mało tego, przecież tu nie ma żadnego znaczenia, że ktoś się na przykład spełnił w roli męskiej, jest ojcem dzieci, no ale w pewnym momencie poczuł się, że jednak jego tożsamość jest inna i nie stanie nic na przeszkodzie, żeby w sferze prawa stał się oto kobietą. Ktoś, kto wcześniej spłodził dzieci. Reperkusje tego są też daleko idące, bo oto tego rodzaju orzeczenie sądowe będzie stanowiło podstawę do sporządzenia wszystkich dokumentów dotyczących danej osoby. Począwszy od wydania nowego aktu urodzenia, nowej metryki, poprzez wszystkie zaświadczenia, dyplomy i tak dalej, PESEL i tak dalej, wszystkie dokumenty i jednocześnie są pewne ograniczenia. Otóż nie będą do tego rodzaju postępowania dopuszczone osoby najbliższe, które mogą mieć w tym i zazwyczaj mają interes prawny. Generalnie w postępowaniu mogą uczestniczyć osoby, które wykażą interes prawny. Niewątpliwie taki interes prawny mają dzieci takiej osoby, która nagle chce zmienić swoją tożsamość płciową. Niemniej jednak dzieci nie dopuszcza się do tego postępowania, natomiast, o ironio, dopuszcza się organizacje pozarządowe. Te organizacje za zgodą wnioskodawcy mogą występować przed sądem, być razem z wnioskodawcą. Rodzi się pytanie, w jakim celu tego rodzaju organizacje? Jeżeli te organizacje, tak jak słyszałem na posiedzeniu podkomisji, chcą udzielać pomocy fachowej takiej osobie, to nie stoi nic na przeszkodzie, żeby mu na przykład ustanowiły adwokata, który się w tych sprawach będzie specjalizował i z takim adwokatem, a dokładnie pełnomocnikiem prawnym, wnioskodawca będzie mógł występować. Natomiast zupełnie niezrozumiałe jest, że z jednej strony taka intymność postępowania, że nikt uczestniczyć w nim nie może, ale organizacje pozarządowe tworzące określone lobby, rzekomo walczące z dyskryminacją i tak dalej, będą miały prawo być przed sądem, a więc i pewnie też zabierać głos. I tu jest to, myślę, że to pokazuje, o co w tym wszystkim tak na dobrą sprawę chodzi.
A jeszcze jedno
świat
pytanie.
Staje na głowie.
Tak, no właśnie, jeszcze jedno pytanie. Jak to wygląda, jak ta jest powtarzalność tego zabiegu, prawda, tego procesu? Czy można...
Nie ma żadnych uregulowań prawnych, czyli tą tożsamość płciową można zmieniać wielokrotnie, bo nie ma żadnych ograniczeń.
No właśnie, teraz mamy kwestię, jak podejść jakieś tam, nie wiem, prawo, albo na przykład ktoś bierze kredyt, prawda, jako Jan Kowalski, a potem co spłaca, kto, jako Janina Kowalska.
No tak, więc dalej osoba będzie ta sama w sensie praw i obowiązków, no ale na przykład zmienia się to, jeżeli chodzi o świadczenia ZUS-owskie. To się zmienia tak, w sytuacji wiek, takiej, kiedy te świadczenia zależą od wieku.
Wiek pracy, prawda? Emerytury.
W związku z tym znaczenie będzie miała obecna tożsamość płciowa w momencie, kiedy ktoś zwraca się z wnioskiem o przyznanie tego rodzaju świadczeń. Jeżeli będzie różnica w wieku, na przykład kobiety będą mogły przychodzić wcześniej na emeryturę, tak jak to było, w związku z tym jakiś mężczyzna może nagle odczuć w sobie inną tożsamość, tożsamość kobiecą, no i w związku z tym uzyska tego rodzaju orzeczenie sądowe, że to jest kobietą i będzie mógł w związku z tym przejść wcześniej na świadczenia emerytalne. W związku z tym jest tutaj mnóstwo rozmaitych nadużyć, ale wnioskodawcy i wspierający, bo przecież trzeba jasno sobie powiedzieć, tego rodzaju projekt nie miałby szansy powodzenia, gdyby nie intensywne wspieranie tego projektu przez Platformę Obywatelską. Platforma po raz kolejny daje dowód tego, że skręca zupełnie na lewo. Zajmuje się tym, czego oczekują ugrupowania skrajnie lewackie. Tak,
ale jak im się spieszy, panie pośle, bo mamy in vitro prawie z językiem na brodzie. Tak samo
proszę
i ten...
o mnie, in vitro. Tak. Nie liczą, stawiam się przecież poza kościołem, bo jeżeli się nie liczą ze stanowiskiem Episkopatu Polski, to nie jest poszczególne stanowisko poszczególnego duchownego, tylko to jest jednoznaczne, zdecydowane stanowisko całego episkopatu. A więc skoro odrzucają tego rodzaju stanowisko, w moim przekonaniu stawiają się poza kościołem. Również ustawa dotycząca pigułka PO, bodajże tak ta ustawa się nazywa, więc również to jest ukłon w stronę ugrupowań lewackich. Cała konwencja przemocowa, przecież to jest też daleko idący ukłon w stronę środowisk lewackich. To wszystko przecież statuuje Platformę Obywatelską bardzo daleko po lewej stronie, można powiedzieć, że skręciła zupełnie w kierunku ugrupowań lewicowych.
No
i
właśnie.
Trzeba mieć jasność, pewność, że tak się rzeczywiście stało.
Tak to się dzieje,
nie to, jak się to deklaruje, tylko to, w jaki sposób postępuje, jakie inicjatywy ustawodawcze podejmuje. Nie są ważne te sprawy, które obywateli dziś najbardziej dotyczą. Bezrobocie, zdrowie i tak dalej. Ważne są tożsamość płciowa, pigułka PO, konwencje przemocowe, które mają zrewolucjonizować nasze życie w Polsce.
Pamiętajmy, jak to zmieni to życie, to pamiętajmy, że potem nie ma odpowiedzialności zbiorowej, że a to Platforma, tylko konkretny poseł, który podniosił rękę, naciskał przycisk, przykłada rękę właśnie do tej, do takich, a nie innych sytuacji.
Wielokrotnie przy różnych spotkaniach powiadam, trzeba rozliczać posłów nie z tego, co mówią, tylko z tego, za czym się opowiadają, za czym głosują. To jest dzisiaj wszystko do sprawdzenia i do tego powinno się przywiązywać wagę. I jeżeli ktoś się sprzeniewierzył i zawiódł czyjeś oczekiwania, no to nie jest wiarygodny i nie powinno się takiego człowieka wybierać.
Tak jest. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę i komentarz do tych wydarzeń sejmowych. Pozdrawiamy.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich Państwa i drogiego ojca. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Pan poseł Stanisław Piotrowicz był naszym gościem.